Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Dziś będziemy czytać miasto. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale na pewno można tak zrobić. Czytając książkę Sekrety Słupska i okolic Przemysława Wosia, z którym witam się serdecznie, łącząc się z naszym studiem w Słupsku. Halo, witam cię Przemku, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
I o tej książce porozmawiamy. Ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Dom wydawniczy Księży Młyn tworzy taką serię Sekrety Gdańska, Gdyni, no i właśnie także Słupska i okolic. I muszę ci powiedzieć, że po przeczytaniu tej książki jestem przekonana, że Słupsk jest jednym z najbardziej tajemniczych i zadziwiających miejsc w naszym kraju. Nie wiem, czy taki był twój cel, ale mam ochotę natychmiast tam pojechać i różne rzeczy oglądać.
No to bardzo miłe, co mówisz, bo powiem nieskromnie, że tego typu reakcje na książkę do mnie nieustannie wracają i to jest taki trochę mój mały sukces, którego się kompletnie nie spodziewałem, bo propozycja napisania tej książki trafiła do mnie w roku 2020, późną jesienią. Trochę negocjowaliśmy z wydawnictwem, co miałoby się w tej książce znaleźć. Wybraliśmy takich 60 tematów, potem skróciliśmy liczbę tych tematów do nieco ponad 30. No i potem już zajęło mi to około roku napisanie tego, zebranie informacji, dokumentów, fotografii, planów, relacji różnych ludzi. No i gdzieś około połowy maja ja skończyłem tę książkę pisać. A potem już trwała taka obróbka redakcyjna dwóch niezwykle sympatycznych pań właśnie z wydawnictwa, z którymi współpracowałem. No i całe składanie książki, druk, a potem już na początku listopada książka się ukazała.
Możemy tu napotkać takie fragmenty, cytaty, kiedy uprzedzasz je stwierdzeniem w Radiu Gdańsk powiedział, więc domyślam się, że to po prostu wyniki i efekt twojej pracy dziennikarskiej, ale powiedz mi, czy praca nad tą książką to było skomasowanie, zebranie, uporządkowanie tego, co wiedziałeś, robiłeś wcześniej, czy to jednak była przygoda taka śledcza i poszukiwawczo-historyczna dla ciebie?
Wiesz, ja jestem jakby dziennikarzem z mojego rodzinnego miasta od ćwierć wieku i trochę miałem okazję i szczęście zobaczyć różnych wydarzeń i spotkać różnego rodzaju ciekawych ludzi. I gdzieś tam te historie się tam odkładały w mojej pamięci, czasami w komputerze, z jakimiś zdjęciami, dokumentami albo relacjami. Ale ja nigdy nie kryłem w tej publikacji, gdzie pracuję, z jaką rozgłośnią jestem związany, że w Radiu Gdańsk pracuję ponad 20 lat. I jakby dzięki temu też miałem okazję spotkać tych ludzi, na których relacje się powołuję. No bo w wielu miejscach bywałem dzięki mojej pracy zawodowej. Z drugiej strony muszę ci też powiedzieć, że wiele tych historii to są takie opowiastki, które gdzieś tam krążą w przestrzeni publicznej, ale nikt nigdy ich nie zebrał w taką syntetyczną całość, nie udokumentował w taki sposób i nie przedstawił chronologicznie różnego rodzaju wydarzeń. I to jest też taka rzecz, z którą się spotykam u czytelników, którzy zwracają mi uwagę, że to nareszcie ktoś to opisał, tak? I nareszcie mam okazję zapoznać się z tą historią od A do Z, bo ktoś tam gdzieś słyszał, w którymś kościele dzwoniono, ale nie do końca wiadomo w którym, czy to prawda, czy miejska legenda, czy to naprawdę tak było, czy ktoś to sobie wymyślił, etc., etc. A z drugiej strony jest też tak, że tam kilka balonów takiej trochę megalomanii miejskiej udało mi się tą książką przebić, ale nie dlatego, że ja swojego miasta nie lubię, czy nie kocham, czy chciałem kogoś tu skrzywdzić, tylko wyszedłem z takiego założenia, że Słupsk jest i tak, tak ciekawym miastem, miastem, którym rozgrywały się często rzeczy ważne dla nie tylko Polski, czy kiedyś Niemiec, tak, albo nawet Europy, czy świata, że nie musimy wymyślać czegoś na siłę, albo uzurpować sobie praw do tytułów, które nam się nie należą, tylko trzeba opowiadać tę historię wprost, tak jak udało nam się ustalić, że jest na podstawie dzisiejszej wiedzy i opisać to wprost. Nie ma potrzeby mówić, że mamy najstarszą drewnianą windę w Europie, bo ona nie jest najstarsza, ale jest jedną z najstarszych i ma ponad 100 lat i wciąż działa i wciąż funkcjonuje, więc ona sama w sobie jest atrakcją, a ten tytuł najstarszej w Europie, no ludzie używają, żeby to uprościć, mam wrażenie, ale to nie jest takie do końca potrzebne. Ona jest fajna, jest jedną z najstarszych i zobaczenie jej też jest frajdą. Niekoniecznie musi być najstarsza, bo nie jest i lepiej napisać chyba prawdę, która jest jasna i oczywista, niż łudzić się czymś, co prawdą nie jest.
No ale Słupsk ma też wiele wiele takich, jakby to powiedzieć, marek, wartości, no czegoś, czym rzeczywiście zapisał się w historii świata. No kulinarnej na przykład, prawda? Słupski chłopczyk kiedyś. Albo też w historii poczty światowej chyba jednak. A ty umiejętnie zwracasz naszą uwagę i właśnie taka sensacja i aura tajemniczości od samego początku, bo zaczynasz od czegoś, co właściwie się tak otarło tylko o Słupsk, czyli od sterowca i od wyprawy polarników, która jest sama w sobie tak sensacyjna, niezwykła, dramatyczna i budząca wiele emocji, chociażby postać generała Nobile, a też ważną postacią tutaj u ciebie i jakby kończącą taką notkę o książce na ostatniej stronie jest Witkacy, który jak wiadomo w Słupsku nie był, ale dla Słupska jest bardzo ważny. Czyli to są te sprawy nie bezpośrednio, a jednak bardzo związane i bardzo tajemnicze.
Wiesz co, jeżeli chodzi o Witkacego, to mnie się tutaj wszystko zgadza, bo on był tak irracjonalny postacią, że to, że człowiek, który miał swoje pracownie na południu Polski, tak? I w Zakopanem w Krakowie, tam pracował sobie trochę w Warszawie, że on trafił do Słupska, to jest dokładnie w jego stylu. Dlatego, że on się wymykał wszelkiego rodzaju schematom. Po wojnie nie był osobą, którą jakoś tu fetowano, bo też na jego twórczość nie było jakby zapotrzebowania. Też nie był człowiekiem, który jakby politycznie pasował ówczesnej władzy, tak? Trzeba pamiętać o tym samobójstwie na wieść o wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej. On sobie nie wyobrażał życia
pod okupacją. On znał Armię Czerwoną po prostu.
No, od tej najgorszej strony. Więc on jakby nie był postacią, która tutaj mogłaby być jakoś wyciągana na światło dzienne i pokazywana jako element kultury. Ale też trzeba sobie przypomnieć, że to też był zbieg pewnych okoliczności. To jest postać dyrektora ówczesnego Muzeum w Słupsku, który dostał takie zadanie, żeby ten zamek odbudowywany, wyremontowany Książąt Pomorskim czymś wypełnić. No, 20 lat po końcu II wojny światowej to tych elementów, które można tam było włożyć polskich, było nie za wiele. Słupszczanie odziedziczyli właściwie cały Heimat Muzeum Niemieckie, no, ale to też nie był dobry czas, żeby to pokazywać. Zdarzył się człowiek, który miał do sprzedania kolekcję dzieł Witkacego, 110 prac. Okazało się, że mieszka w Lęborku. Chciał za to 100 tysięcy złotych, tak? Czyli na wczesne czasy to nie była jakaś wygórowana kwota. Udało się te pieniądze załatwić jakoś sposobem od władz ówczesnego województwa i te kolekcje kupiono. No i z czasem ona po prostu narastała i dzisiaj z dumą słupszczanie powtarzają, że mają największą na świecie. To kolejna megalomania. Wystarczy w Polsce, naprawdę. Wystarczy w Polsce wystawę pracy Witkacego czy zbiór. Teraz mamy już piękny spichlerz wyremontowany dzięki środkom europejskim województwa pomorskiego. Samorząd województwa tu dołożył ogromne pieniądze, żeby ten spichlerz z czasów napoleońskich odrestaurować i rzeczywiście urządzić nim muzeum, które jest fantastyczne. Ja już byłem w nim kilka razy i za każdym razem znajduję tam jakiś nowy element. Jest całe piętro poświęcone Witkacemu i to naprawdę jest taki magnes, który przyciąga wielu turystów, bo pogoda nad Bałtykiem, jak wiemy, bywa kapryśna, a w czasie deszczu dzieci nie tylko się nudzą, ale i dorośli też i mają okazję coś tutaj obejrzeć, więc no, ten
dzieci
Witkacy,
Witkacy
też jest taki
zdecydowanie
magnesem.
Tak, a jak najbardziej. A wiesz, co mnie uderzyło w czasie lektury tej książki? To, że niektóre sensacje sprzed kilkudziesięciu lat to są zupełnie świeże sensacje. Na przykład, że dopiero w ubiegłym roku jakoś zbliżono się do wyjaśnienia, kto naprawdę i dlaczego spalił Śródmieście Słupska w 1945 roku. To odkrycie w 1920 piwniczki wina i parę takich rzeczy, które no, jak widać ciągle wypływają. Ta historia jest ciągle żywa.
Wiesz co, dla mnie z tej książki jakby ze zbierania materiałów i obserwowania tego, co się dzieje jakby w tej przestrzeni takich informacji historyczno-turystycznych, ja takie nazywam, to jedno jest pewne, nic nie jest pewne, dlatego że my naprawdę nie wiemy wszystkiego. Ja ci muszę powiedzieć, że ja się trochę załamałem, bo dosłownie 3 miesiące po wysłaniu książki do druku na YouTubie ukazał się oryginalny film z lądowania sterowca Italia w Jeziorzycach pod Słupskiem właśnie w roku 28, nakręcony wówczas profesjonalnym sprzętem, więc ten film się pokazał. I ja w ostatniej chwili zdołałem dorzucić ten fragment do książki, ale ten film jest tak genialny, on trwa kilkadziesiąt sekund dosłownie i widzisz coś, o czym tylko słyszałeś. Jeżeli chodzi o spalenie Słupska czy piwniczkę, to znaczy, że tak długo jak do czegoś nie dotrzemy, to nie mamy całkowitej pewności, jak naprawdę naprawdę było. Bo to tylko dzięki dociekliwości historyków, dzięki temu, że konserwator zabytków tu w Słupsku, pani Mazurkiewicz-Palacz, się uparła, żeby w tym miejscu zrobić wykopaliska, bo wcale nie musiała tego robić, bo ta inwestycja była banalna w tym miejscu. Plac zabaw, huśtawki, jakieś piaskownice. Tak naprawdę tam nie trzeba było robić żadnych wykopalisk, ale tylko dlatego, że ona się uparła, bo wiedziała, że w tym miejscu przebiegała kiedyś dziś nieistniejąca ulica Mittelstrasse, czyli środkowa, albo niektórzy mówią starowiejska, bo też taka nazwa, staromiejska, przepraszam, taka nazwa funkcjonowała. Ona się uparła, żeby zbadać przebieg tej ulicy i tylko dlatego tę piwniczkę z winem odkryto. Natomiast jeżeli chodzi o spalenie Słupska, to współpraca dwóch ludzi to umożliwiła. Regionalisty, takiego fanatyka wręcz historii Słupska i regionu, Tomasza Urbaniaka i profesora Wojciecha Skóry z Akademii Pomorskiej w Słupsku, i okazało się, że amator, fanatyk historii i profesjonalista mogą coś razem stworzyć, i tutaj nikt nie miał żadnych obiekcji co do tego, że tutaj amator z zawodowcem pracują, bo Tomek Urbaniak, którego znam prywatnie, jest człowiekiem z ogromną wiedzą, z ogromnymi archiwami dotyczącymi miasta i regionu, i naprawdę godzinami siedzi, żeby jakieś rzeczy wyjaśniać, i ci dwaj ludzie dotarli do tej relacji, która jasno wskazała, jak było naprawdę, czyli że to Niemcy zaminowali kilka kamienic na Starym Rynku, żeby zrobić pułapkę na czerwonoarmistów, a potem Armia Czerwona po prostu dopełniła tego zniszczenia Śródmieścia.
No tu jest wiele takich historii, chociażby Michała Isajewicza, czyli Misia, prawda, o którym dopiero po jego śmierci dowiedziano się, że najprawdopodobniej uratował życie dziewczynki, i parę takich związanych z wojną i z czasami powojennymi, ale Słupsk, no, to jest takie miejsce, które ma tę historię nawarstwioną, że tak powiem, a więc przedwojenną niemiecką, prawda, potem wojna, potem PRL. Na ile tobie jest to miasto przedwojenne, bliskie, ciekawe, na ile już je poznałeś? No nie wiem, wydaje mi się, że to jak w Kaja, jestem z Olsztyna, więc trochę znam tę warstwowość. Rozmawiam z Gdańska, więc to też jest takie miejsce, prawda, kiedy większość współczesnych mieszkańców to są ludzie napływowi, a ta historia tam jest gdzieś pod spodem.
I ja się o tym przekonałem, pisząc tę książkę, a potem po spotkaniach z czytelnikami jeszcze się tylko w tym utwierdziłem, że to podejście się bardzo zmienia. O ile na początku lat 90., ja nie wiem, czy ty obserwowałaś, ale w wielu miejscach, na tak zwanych ziemiach odzyskanych, była taka fascynacja zdjęciami, filmami, dokumentami sprzed 45 roku, taka trochę fascynacja tymi miastami, których już nie ma. Nie w sensie ideologii, tylko samej tkanki miejskiej, jakby budynkami, historiami różnego rodzaju, zabytkami i tak dalej, i tak dalej. Potem zaczęto się już jednak interesować czasami wojny i powojennymi, a mi część czytelników uświadomiła taką, znaczy potwierdziła taką tezę, którą ja sobie sam stawiałem na własny roboczy, że tak powiem, użytek, że tak naprawdę całkiem niedawno, może 20, może 30 lat temu, a może nawet później, ludzie zaczęli się tutaj czuć jak u siebie. Bo to też mi potwierdzało wielu ludzi przesiedlonych z Kresów Wschodniej II Rzeczpospolitej, czyli gdzieś tam z okolic Wilna, Grodna czy Lwowa, że w pierwszych latach powojennych wiele osób miało takie wrażenie tymczasowo, nie stałości swojego miejsca zamieszkania i pobytu, bo dochodzili do, no skądinąd być może nawet słusznego wniosku, że jeżeli wyrzucono ich z ich rodzinnych domów, tutaj gdzieś do miast niemieckich wtedy jeszcze momentami, to za chwilę mogą ich przenieść w inne miejsce, więc no trudno, żeby się identyfikowali z tymi miejscami, czy też dbali o nie w jakiś szczególny sposób. Czas powojenny był bardzo ciężki, ludzie dbali o to, żeby przeżyć, żeby mieć dach nad głową, żeby mieć co jeść i w co się ubrać, i to naprawdę były zupełnie inne czasy. Dzisiaj my z tej perspektywy, nam jest trudno nawet sobie wyobrazić warunki, w jakich ludzie mieszkali, czy podróżowali często tygodniami tymi wagonami i trafiali do miejsc kompletnie obcych. Ja się spotkałem z taką relacją człowieka, który mieszkał gdzieś tam pod Grodnem w jakiejś niewielkiej wsi, w jednej izbie z trzema braćmi, siostrą i rodzicami, i wysiedlono ich stamtąd, i on trafił do takiej małej wsi tutaj między Słupskiem a Sławnem i dostał po Niemcach duży dom z zabudowaniami i maszynami rolniczymi. I on mi powiedział, wie pan co, do dzisiaj sobie zadaję to pytanie, dlaczego ci bogaci Niemcy na nas napadli? Bo ja trafiłem w miejsce, oczywiście żałowałem swojego miejsca urodzenia, gdzie się wychowałem na tej wsi pod Grodnem, ale nie wyobrażałem sobie, że można żyć w takich luksusach. Dla niego bieżąca woda czy też zasilanie elektryczne w domu było czymś nieprawdopodobnym. Czymś, co wówczas było nieosiągalne dla wielu ludzi, więc ten koszmar wojny też przekładał się na takie pytania, właściwie po co to wszystko było. I też się z tym wiązało to takie poczucie tymczasowości, tak? Profesor Skóra, którego tutaj czasami prowokuje do różnych odpowiedzi na różne pytania, on teraz postawił taką tezę bardzo ciekawą, że te 12% warszawiaków, którzy tworzyli powojenny słup, z dużą ochotą robiło wszystko, żeby te cegły ze spalonych kamienic w centrum Słupska wysyłać na odbudowę Warszawy, no bo Warszawa była im bliska sercu. Ale z drugiej strony, czemu tu się dziwić? No tu byli na chwilę, byli związani z Warszawą, to często byli ludzie związani też z powstaniem warszawskim, z tym pierwszym w Polsce pomnikiem postawionym powstańcom warszawskim w Słupsku właśnie w 1946 roku. To środowisko było tutaj bardzo mocne, ale też mam wrażenie, że dzięki temu, że to byli ludzie z pewnym poziomem myślenia, tutaj wiele rzeczy udało się po wojnie jakby tak na tyle unormować, że dało się w tym mieście jakoś żyć, jakoś funkcjonować, bo to nie było łatwe. To nawarstwianie się historii jest na pewno to, co pytałaś, jest bardzo ciekawe, dlatego że mieszają się historie różnych ludzi, którzy przeżyli koszmar wojny i w innych warunkach kompletnie nie mieli szans się spotkać. Były zupełnie inne czasy, to było 80 prawie lat temu i jakby możliwości komunikowania się, przemieszczania się były zupełnie inne. Często ludzie, którzy się rodzili w jakimś miejscu na ziemi, spędzali tam całe życie. A potem w wyniku wojny byli po prostu przenoszeni siłą i dlatego też mogli spotkać innych ludzi. To oczywiście jest jakiś tam jasny promyk w tej całej ciemnej historii wojennej, ale wiele małżeństw tak powstało. Ja teraz słucham na przykład takich relacji ludzi, którzy tworzyli małżeństwa polsko-niemieckie po wojnie. Im też było ciężko jakby przejść przez tą traumę wojny, no bo z czym się kojarzyli Niemcy po wojnie? No kojarzyli się z tym, że wywołali tę wojnę i spowodowali ten cały koszmar i gdzieś tam w tle były też zwykłe ludzkie sprawy, na które też trzeba jakoś tam spojrzeć.
No ten chaos powojenny, a jednocześnie rachunki dla Armii Czerwonej zupełnie niebywałe. Przyznaję, że nie miałam o tym pojęcia. To, co spotkało Ustkę jako miejsce, które nagle miało 9 różnych nazw, a 2 funkcjonujące oficjalnie i różne takie sytuacje, ale chciałabym jeszcze choć przez sekundę wspomnieć o czasie PRL-u, który jest, no powiedzmy sobie szczerze, czasem naszej młodości, prawda? Chyba troszkę twojej też. No, nie wiem, czy bywałeś w kinie Millennium, ale
bywałem,
ale te wszystkie właśnie, ten świat wtedy stworzony, to był przez jakiś czas nasz świat i tego rodzaju opowieści też wydają mi się bardzo poruszające, jak to miejsce przecież piękne zostało zdegradowane, jak rozumiem, do pozycji sklepu.
Zostało zdegradowane straszliwie. Ja już jakby no, pomijam tam milczeniem, czy ten budynek w ogóle pasuje do tego miejsca, ale no, to taka była wówczas prawda czasu i prawda ekranu. Coś trzeba było zrobić. No, myślę, że nikomu wtedy nie przychodziło do głowy, żeby odbudowywać po niemieckie kamienice, więc wymyślono coś, co miało przekreślić tę historię niemiecką i postawić na coś, co będzie symbolem nowoczesności, nowej Polski, ziem odzyskanych i tak dalej, i tak dalej. No i postawiono to kino, tak? No i zderzyły się jakby dwie rzeczywistości początku nowej Polski po 89 roku i tej Polski z lat 60-tych, 70-tych, tak zupełnie inaczej funkcjonujące. I nagle przyszła era magnetowidów domowych, tak, odtwarzaczy wideo, VHS-u i nagle się okazało, że kino jest niepotrzebne. Czy to jest taka rzeczywistość tego typu miast jak Słupsk? Być może. Ja ostatnio czytałem 2 bardzo fajne książki Piotra Witwickiego i 2 Marka Szymaniaka, reportaże z mniejszych miast i tam się powtarza pewien schemat jakby rozwoju wypadków w takich miastach, które trochę wypadły z szyn i muszą wrócić na te właściwe tory. No i to też kosztuje. Czasami kosztuje właśnie to, że zamiast kina jest sklep dyskontowy w centrum miasta na najważniejszym placu, który ma być teraz za dość grube miliony rewitalizowany. Jak to będzie współgrało, nie wiem, ale pewnie się przekonamy za chwilę.
To już materiał do następnej książki, bo domyślam się, że sporo ci zostało jeszcze z tego, co tu odrzucono i może się zdarzy. A tymczasem mamy Sekrety Słupska i okolic.
Powiem ci, że jest nacisk. Ze strony, tak powiem,
no bo Gdynia ma 2 tomy, prawda? Także może.
rzeczywiście jest taka presja, a taka pozytywna ze strony czytelników, którzy tu piszą, że niech pan się zabiera za drugą część. Ale fajne jest też to, że po tę książkę odzywają się ludzie właściwie z całego świata. I z Niemiec, i z Wielkiej Brytanii, i ludzie związani, którzy kiedyś mieszkali w Słupsku, czy w okolicy, piszą ze Stanów Zjednoczonych, czy mógłby pan wysłać tę książkę, ja za wszystko zapłacę, tylko niech pan wyśle. Ja odsyłam ich oczywiście do wydawnictwa, ale mam tu sygnały od wydawnictwa, że książka się bardzo dobrze sprzedaje i jest bardzo taki pozytywny feedback ze strony czytelników, więc być może się zdecyduję na drugą część, jak tylko trochę złapię oddech.
Gratuluję i serdecznie dziękuję za rozmowę. Przemysław Woś, Sekrety Słupska i okolic, Dom Wydawniczy Księży Młyn.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.